Witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam Was na podcast Teacher Baby, bloga o wszechstronnym rozwijaniu potencjału dziecka. Nie zapominajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Dzisiaj zapraszam Was na taki artykuł Każde dziecko to geniusz, czyli jak rozwijać zdolności prawopółkulowe do 6 roku życia. Odświeżyłam nieco starszy artykuł właśnie na blogu, do którego nie było nagrania audio. W 99% jest to samo, co było, ale dodałam takie informacje właśnie dotyczące o sytuacji obecnej a propos niektórych kwestii. Jeśli wczytujecie się zwłaszcza w ostatnie artykuły na moim blogu, na pewno natknęliście się tu i tam na hasła typu prawopółkulowość, rozwój prawej półkuli mózgu, ścieżka prawopółkulowa, metoda Heguru czy metoda Shichidy. Oczywiście nie należy tutaj zapomnieć o metodzie Domana, na której bazuję i bazować będę. I w sumie o niej jest większa część publikacji, jakie możecie u mnie znaleźć. I to od niej wszystko się u nas zaczęło. Dla mnie cała reszta to takie dodatki, niejako mogę powiedzieć, że poszerzenie tej metody. Otwarcie przyznaję się, że od czasu pierwszych rozmów z inspirującą mamą, które poszerzyły moje horyzonty, we wczesnej edukacji mojej córeczki czerpię dużo spoza Domana, ale w sumie nie da się inaczej, bo jak wiecie, wszystkie 5 etapów czytania globalnego jest już za nami, wraz z całą matematyką na kropkach. Maja skończyła 25 miesięcy, a ja nadal chcę ją rozwijać, więc szukam inspiracji, gdzie tylko się da. Żeby nikt nie zrozumiał źle tytułu niniejszego artykułu, to wyjaśnię, że w żadnym wypadku nie chcę jej wychować na geniusza i uważam, że w żadnej z metod, o których wspominałam, o to nie chodzi. Chodzi o wydobycie geniuszu, czyli talentów drzemiących w każdym dziecku i danie mu szansy na maksymalne rozwinięcie się drzemiącego w nim potencjału. Piszę to dlatego, że metoda Domana jest często w internecie przedstawiana jako metoda służąca docelowo produkcji geniuszy. To błędny obraz. Owszem, dzieci domanowane mogą się wydawać bardziej rozwinięte na tle innych, ale nadal nie oznacza to produkcji geniuszy. Pomimo to, że czerpię też z innych metod, nie przestałam wierzyć w metodę Domana. Ja po prostu maksymalnie się wciągnęłam we wczesną edukację i wspieranie rozwoju mojego maluszka. Sami zobaczycie, jak to jest, gdy zobaczycie pierwsze efekty u swoich maluchów. To naprawdę uzależnia. Tak na dobrą sprawę, to teraz moglibyśmy przerabiać jedynie etap matematyczny, metody Domana z samymi cyframi oraz czytać coraz to nowe książki spełniające kryteria niezbędne do tego, aby dziecko taką książkę mogło przeczytać, a potem już skupić się tylko i wyłącznie na książkach, bo docelowo kolejne lektury mają być z nami na zawsze. Ja jednak chcę Mai dać więcej, skoro mogę, zwłaszcza, że od zupełnej zmiany strategii, pomimo ukończenia 2 lat, czyli okresu, w którym generalnie maluch może wielu rzeczy nie akceptować i okresu, który jest często związany z buntem, Maja jest bardzo chętna do nauki, chłonie wiedzę dosłownie jak gąbka, niezależnie od tego, czy to są słowa, czy ilości, czy dzieła znanych malarzy, czy części samochodu, bo i takie bity inteligencji nam się trafiły online. Dzisiaj nie będę zgłębiać konkretnych metod, bo ten artykuł ma być niejako wprowadzeniem do tak zwanej prawopółkulowości, która interesuje wielu rodziców. Swego czasu w tym temacie trwała dyskusja w naszej grupie Metoda Domana i nie tylko, grupa wsparcia dla rodziców, ale chciałabym się też skupić na tym, jak praktycznie każdy rodzic może wspierać rozwój dziecka, pomijając podążanie za konkretną metodą. Po wdrożeniu się w temat sama byłam w sumie zaskoczona, jak proste do realizacji są niektóre aktywności czy zabawy z dzieckiem. Pewnie Wy też się zdziwicie, jak się okaże, że coś z listy, którą tutaj podam, już robiliście ze swoim maluszkiem. Jestem pewna, że coś wdrożyliście zupełnie nieświadomie i może nawet przypadkiem i to pewnie nie jedną rzecz. Zanim przejdę do listy zabaw wspierających rozwój dziecka, Chciałabym Wam przedstawić tak co nieco kwestii teoretycznych. Otóż do 6 roku życia u każdego dziecka dominuje prawa półkula mózgu. Po tym czasie coraz bardziej zaczyna dominować lewa. Na tej wiedzy bazował Glendoman, postulując, że jego metoda jest do wykorzystania z dziećmi od urodzenia właśnie do 6 roku życia, bowiem wtedy zaczyna być niejako przysłaniana przez aktywność lewej półkuli. Niemniej jednak w metodzie Domana nie chodzi o wiek kalendarzowy, ale o wiek neurologiczny, ale o tym innym razem. Idąc za nim, uważam, że wszyscy rodzice dzieci w wieku od urodzenia do 6 lat powinni postawić na stymulację i rozwój prawej półkuli u swoich pociech. Mało tego, im wcześniej zaczniemy, tym większy sukces osiągniemy, pamiętając o zaleceniach zarówno Domana, jak i Japończyka Shichidy, o którym pierwszy raz wspomniałam w artykule poruszającym problem znalezienia złotego środka w metodzie Domana. Nie chodzi tu o łatwość przekazywania wiedzy noworodkowi czy niemowlakowi. Nie chodzi tu tylko o to, ale o to, że największa dominacja prawej półkuli jest do ukończenia przez dziecko 3 roku życia i na przykład ten wiek to limit czasowy na matematykę intuicyjną, czyli poznanie prawdziwej ilości liczb od 0 do 100 na kartach z czerwonymi kropkami, zarówno u Domana, jak i u Shichidy. Jeśli dziecko ukończyło dopiero co 3 rok życia, można próbować, ale z każdym dniem ma coraz mniejsze szanse na rozróżnienie ilości na przykład, nie wiem, 98 kropek od 99 kropek. Jeśli jeszcze nie ukończyło 6 roku życia, ma szansę na błyskawiczne rozpoznawanie ilości do 20. Warto próbować, bo nie mamy nic do stracenia, ale gwarancji już nie ma. Niemniej jednak, jak pisze sam Doman, nawet w instytutach mieli przypadki dzieci, które zaczęły przygodę z matematyką stosunkowo późno, na przykład w wieku 4 czy 5 lat, a i tak rozwinęły niesamowite zdolności matematyczne. Informacja, że stymulacja prawej półkuli mózgu jest niesamowicie ważna w dzieciństwie, bo wtedy nie ma konkurencji w postaci lewej, nie oznacza jednak, że powinniśmy jakoś faworyzować prawą półkulę mózgu na niekorzyść lewej. One są tak naprawdę jednakowo ważne i obie są niezbędne nie tylko do wykształcenia łatwości przyswajania wiedzy, ale również do funkcjonowania w społeczeństwie. Zarówno Aneta Czerska na swoich szkoleniach, jak i polscy psycholodzy Natalia i Krzysztof Minge w książce Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka podają przykład tak zwanych genialnych idiotów. Savanci to upośledzeni umysłowo ludzie, u których dominuje prawa półkula, a którzy nie wykształcili zdolności lewej. Na ich przykładzie można łatwo zilustrować, za co odpowiedzialna jest prawa półkula. Gdyż, jak pisze Minge, savanci wykazują niesamowite uzdolnienia matematyczne, co wiąże się z umiejętnościami typu mega szybkie obliczenia z dokładnością do kilkuset miejsc po przecinku oraz ze zdolnościami muzycznymi, plastycznymi, manualnymi, językowymi i pamięcią fotograficzną. Minge dodają jeszcze, że wśród nich zanotowano przypadek mężczyzny, któremu udało się opanować kilkadziesiąt języków, w tym niektóre po zaledwie kilku dniach pobytu w danym kraju. Co ciekawe, savanci zachęceni do stymulacji lewej półkuli i rozwijania zdolności lewopółkulowych tracą swoje talenty. Jeśli jesteście zainteresowani książką, o której wspominałam, Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka, to znajdziecie tam w linkach podlinkowanych pod artykułem właśnie odnośnik do zbioru książek, które polecam i tam ją znajdziecie. Wracając do zdolności prawopółkulowych, Czerska na jednym ze szkoleń podaje przypadek dziewczynki z dominacją prawej półkuli, która niesamowicie malowała, tworząc obrazy w stylu Leonardo da Vinci, który jest często przez Domana określany mianem najbardziej utalentowanego człowieka wszechczasów. Niestety owa dziewczynka nie była w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Gdy w wieku 7 lat trafiła do szkoły dla dzieci autystycznych, rozwinęła się językowo, ale jej talent zaniknął. Zdolności prawopółkulowe mają tendencję do zanikania, jeśli się z nich nie korzysta. Okazuje się, że przypadek dziewczynki pochodzi z filmu National Geographic My Brilliant Brain, czyli Mój cudowny umysł, do którego znajdziecie link pod artykułem. Ogólnie wiele informacji, kwestii, o których tutaj wspominam, podlinkowałam, tak żebyście nie musieli już, jeżeli wysłuchujecie, to żebyście nie musieli już szukać po artykule linków, tylko wszystko będzie pod, ja zresztą na koniec przeczytam. Zdolności Dziewczynka została niejako uleczona przez pewnego magika. Był nim Alan Snyder, autor książki What Makes a Champion, co sprawi, że staniesz się mistrzem. Nie czytałam, ale też podlinkowałam, jakby był ktoś zainteresowany. Jak widać z powyższych przykładów, świetnie rozwinięta prawa półkula niewiele nam da, jeśli nie domaga lewa. Nie mam czasu zgłębiać specyfiki zespołu Aspergera, zresztą podejrzewam, że autyzm nie został jeszcze do końca zbadany, ale teraz przyszło mi do głowy, że w przypadku tej choroby też możemy mieć do czynienia z dominacją prawej półkuli. Mam ucznia z tym zespołem i nigdy nie zapomnę, jak jeszcze w zerówce był na jednych zajęciach, na których pierwszy raz prezentowałam flashcards, czyli takie obrazki z podpisami w języku angielskim. W następnym tygodniu go nie było i na kolejnych zajęciach mówił wszystkie słowa bezbłędnie, zanim którekolwiek inne dziecko zdążyło pomyśleć. Ma pamięć fotograficzną, ale niestety, aby funkcjonować w klasie, potrzebuje pomocy. Na końcu książki właśnie o rozwoju fizycznym od urodzenia do 6 lat, napisanej przez Domana i współautorów, jest tabela rozwojowa i według niej możliwe jest czytanie z pełnym zrozumieniem czytanego tekstu w wieku 36 miesięcy. Na blogu Marii Trojanowicz-Kasprzak dotarłam do dziewczynki właśnie z zespołem Aspergera, która czytała już w wieku 26 miesięcy, a może nawet i wcześniej. I tutaj możecie sobie zobaczyć wideo, które zamieściłam w artykule, w sumie dwa filmiki z tą dziewczynką. Mama dziewczynki w sumie długo nie zdawała sobie sprawy, że jej córka cierpi na zespół właśnie Aspergera. Jest to tak ciekawy artykuł na blogu pani Trojanowicz-Kasprzak, że nasz fragment zacytuję. Oto wypowiedź mamy. Prawie od urodzenia uczyłam ją czytać metodą globalną, to znaczy pokazywałam jej raz, dwa razy dziennie po kilka kartek z napisem i obrazkiem. Potem z samym napisem, potem wyrażeniem i w końcu zdaniem. Może nie tak intensywnie i tak regularnie, jak zachęcał Doman, ale i tak efekty były niesamowite. Kilka razy chyba nawet pisałam na blogu, że zdumiewa mnie to, że dziecko nie umie mówić, ale czyta i to w dwóch językach. Nie wiem, czy wszystko z tego rozumie. Pewnie jak są długie zdania i same napisy, to nie, ale podpisy w książeczkach myślę, że już tak. Teraz głównie książki czyta. Raz, dwa razy dziennie siada sobie w swoim foteliku i po 15 minut sama czyta. Czasami na głos, czasami tylko przegląda strony i być może w myślach czyta. No, ciekawa jestem, jakie są Wasze przemyślenia po tym fragmencie. Moje są takie, że ogólnie ten fragment sprawił, że ja się w sumie tak cieszę, że moja mama, jakieś tam przebłyski ma, jak to nazywam, i wszystkie spisuję i co jakiś czas się nimi dzielę, ale jeszcze nie czyta jak dziewczynka na filmikach. Zresztą ja żadnej presji w tym względzie na niej nie wywieram, ponieważ nie ukrywam, że fajnie byłoby takie filmiki Wam pokazać. No i przede wszystkim mówi mi to w dwóch językach, jak możecie zobaczyć na filmikach z ostatniego podsumowania mowy mojego dwujęzyczka. Zresztą na forum Instytutu Domana, o którym wspominałam w artykule podsumowującym nasz program czytania globalnego i przedstawiającym wprowadzone modyfikacje, gdy Maja skończyła 2 lata, dokopałam się ostatnio do informacji z posta niezmiernie podekscytowanej mamy, której 2,5-roczny synek przeczytał pierwsze nieznane słowo. Myślę, że w naszym przypadku z 2 językami naraz i przygotowywanym 3 możemy spokojnie poczekać do 3 roku życia, a może nieco dłużej, chyba że moja córeczka nas wszystkich zaskoczy. Wracając do artykułu u Trojanowicz-Kasprzak, dalej jest już tak dość optymistycznie. Wydaje mi się, że w przypadku Róży właśnie czytanie globalne sprawiło, że teraz jest w tak dobrym stanie. Być może nieświadomie prowadziłam z nią terapię od urodzenia, prezentując jej różne kartki obrazkowe, książeczki i tak dalej. Zresztą to, że Róża umie czytać, dużo rzeczy nam ułatwia. Nie chcę zostać tutaj źle zrozumiana. Nie zakładam, że każde tak wcześnie czytające dziecko nie jest zupełnie zdrowe, bo jestem pewna, że i od tego są wyjątki, jak od wszystkiego. Zerknijcie chociażby na nagranie z 2-letnim synem Natalii Minge z jednego wywiadu, z wywiadów. I tutaj też oczywiście podlinkowałam pod artykułem. Jednakże po lekturze wcześniej wspomnianego artykułu naprawdę bym się zaczęła zastanawiać co do Mai. Pewnie bym ją wysprawdzała na wszystkie strony, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku, gdyby mi już na głos zaczęła czytać. Inwestując we wczesną edukację dziecka, dążymy do tego, aby maksymalnie rozwinąć dominującą w okresie do 6 roku życia prawą półkulę, nie zaniedbując lewej. Jak piszą Państwo Minge we wspomnianej wcześniej właśnie przeze mnie książce, to nie jest tak, że mózg rozwija się tylko do 6 roku życia. Rozwija się cały czas. Jednakże to pierwsze lata decydują o tym, jak szybko będzie przyswajał wiedzę. To one decydują o potencjale, o możliwościach każdego człowieka i w gruncie rzeczy to od rodziców zależy, czy w szkole będzie szło łatwo, czy trudno. To te ostatnie słowa to są, to jest cytat dosłowny z książki właśnie Państwa Minge. W innym rozdziale tej samej książki piszą, że do 4 roku życia mózg wykształca się w 40%, a do 6 roku życia 80% mózgu jest już rozwinięte. Niestety w naszym społeczeństwie wczesna edukacja jeszcze nie jest powszechna, a szkoda, bo liczba połączeń nerwowych, od których zależy późniejsza zdolność przyswajania informacji, ustala się w czasie pierwszych lat życia. Rodzimy się z niesamowicie dużą ilością tych połączeń, które są stopniowo eliminowane, jeśli ich nie wykorzystujemy. Niektóre dzieci zupełnie przypadkowo wychowują się w tak różnorodnym środowisku, stymulującym ich mózg, że bez żadnych specyficznych metod, a nawet bez żadnego wsparcia ze strony rodziców, ich mózg uznaje ogromną ilość połączeń za potrzebną. Te dzieci później nie mają problemów z nauką. To, co można osiągnąć zupełnym przypadkiem, jeszcze łatwiej jest osiągnąć, mając zupełną świadomość konkretnych metod, podejść czy aktywności i zabaw, które są pomocne. Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, za co dokładnie odpowiada lewa i prawa półkula, dlatego też o tym powiem i te informacje biorę z zarysu metody Shichidy, który dostałam, kontaktując się z jednym z azjatyckich centrów. W załączeniu tutaj macie fragment tego, co otrzymałam, co prawda w języku angielskim, ale najważniejsze informacje z tego fragmentu już Wam przekażę. Więc tutaj takie podstawy teoretyczne metody Shichidy na początek. Według Shichidy prawa półkula mózgu niejako myśli w sposób obrazowy, odpowiadając za pamięć fotograficzną, czyli zdolność zapamiętania czegokolwiek po zaledwie jednym krótkim spojrzeniu na daną treść, a odpowiada również za kreatywność. Dlatego też wszystkie metody prawopółkulowe, jakie do tej pory w mniejszym lub większym stopniu zgłębiłam, czyli metoda Domana i opierająca się niemalże w 100% o nią metoda Cudowne Dziecko Czerskiej, metoda Shichidy i metoda Heguru wykorzystują szybkie prezentacje plansz ze słowami czy ilustracjami. Lewa półkula mózgu jest odpowiedzialna za myślenie logiczne, za język wraz ze wszystkimi zasadami, którymi się rządzi, oraz za myślenie analityczne. Shichida uważa, że aby maksymalnie wykorzystać potencjał dziecka, obie półkule muszą ze sobą współpracować. Obie należy rozwijać, skupiając się we wczesnym dzieciństwie na prawej, bo prawopółkulowe umiejętności zanikają, jeśli nie są używane. Aby robić to dobrze, warto wiedzieć, że prawą półkulę stymuluje ogromna ilość informacji przekazywanych w tempie poniżej sekundy oraz szybkie bądź kreatywne działania, takie jak rysowanie, szybkie liczenie, jest też w metodzie Domana, zapamiętywanie faktów takimi, jakie są, bez zgłębiania reguł, którymi się rządzą. Cała metoda Domana też się o to opiera, a fakty to słowa, wyrażenia, zdania w czytaniu globalnym i w programie przekazywania wiedzy encyklopedycznej z bitami i programami inteligencji, w którym dodatkowo mamy ilustracje oraz ilości kropek w matematyce. To wszystko to są fakty. Ćwiczenie intuicji za pomocą zmysłów, i to dla mnie u Shichidy to jest takie cuda na kiju trochę, ale rozwinę to innym razem. Dla odmiany lewą półkulę ćwiczymy poprzez ćwiczenia pamięciowe, zapamiętywanie, ale nie w tempie błyskawicznym, tylko często poprzedzone analizą i pełnym zrozumieniem tego, czego się mamy nauczyć. Wykonywanie obliczeń matematycznych, naukę języków, wykorzystywanie 5 zmysłów w procesie uczenia się. Dodatkowo Minge poszerzają powyższe informacje, pisząc, że dzięki dominacji prawej półkuli dzieci nie potrafią przewidzieć konsekwencji swoich zachowań, nie potrafią kontrolować swoich emocji i to by było na tyle takich negatywnych aspektów. W przypadku dzieci do 6 roku życia powinniśmy docenić pozytywne strony dominacji prawopółkulowej, czyli zdolność do zapamiętywania obrazów, słów, ilości, rymowanek, niesamowicie rozwiniętą wyobraźnię i zdolności muzyczne, w tym poczucie rytmu. To nie jest tak, że w dzieciństwie lewa półkula jest zupełnie nieaktywna. Rozwija się powoli, podobnie jak prawa po ukończeniu 6 roku życia. To ona z czasem pozwala dziecku wyciągać wnioski, umożliwia szkołom naukę czytania i szkolną naukę matematyki. A po tym wstępie, przepraszam Was, jeżeli był za długi, ale no, ja chyba krótko nie potrafię. Chciałam Wam przedstawić takie aktywności i zabawy stymulujące prawą półkulę mózgu. Jak wspominałam w artykule o programach inteligencji, podając źródło części bitów inteligencji, z których korzystamy, udało mi się uzyskać dostęp do jedynej w swoim rodzaju biblioteki nastawionej na rozwijanie prawej półkuli mózgu, a jest nią Right Brain Library. Skonsultowałam się z twórcami i wiem, że mogę udostępniać i dzielić się na blogu wszystkim, co jest oznaczone, co nie jest oznaczone. Only for Right Brain Education Library.com members usage, czyli do wykorzystania wyłącznie przez członków Right Brain Education Library.com. Jest tam sporo ciekawych informacji i z nim dzisiejszym zaczynam się dzielić. Na pierwszy rzut idą zabawy, aktywności sprzyjające rozwojowi prawej półkuli mózgu. My dopiero zaczęliśmy co niektóre wdrażać i bardzo możliwe, że w przyszłości będę im poświęcać osobne posty. Dzisiaj lista i krótki opis. Pierwsza aktywność to po prostu przytulanie i pozytywne słowa. No kto tego nie robi? Zaczynając, tak w cudzysłowie nazwijmy to lekcję, należy przytulić malucha, być mega pozytywnym i przekazać tą pozytywną energię dziecku, również słownie. Jak wiecie z artykułu o tym, jak odnieść sukces z metodą Dmana, pozytywne nastawienie zaleca też sam Glenn Doman, bo dzieci są jak radarki i wyczuwają emocje rodziców. Z wyżej wspomnianej Right Brain Library dowiedziałam się, że prawa półkula najlepiej przyswaja wiedzę w stanie relaksu. I tutaj tak ja przeniosę się teraz trochę do przyszłości, bo nagrywam ten artykuł no, dużo po czasie, jak został napisany. Obecnie korzystamy z takiego kursu Twiddling, to też jest kurs prawopółkulowy i właśnie i w metodzie Shichidy i właśnie w tym Twiddling występują tak zwane afirmacje. To są po prostu takie wzmocnienia i na każda lekcja zaczyna się od tego, a ich treść jest mniej więcej taka. You are special. Jesteś wyjątkowy. You can achieve your highest potential. Możesz osiągnąć swój największy potencjał. I tak dalej, i tak dalej. Taka ciekawostka, że niedawno ktoś gdzieś udostępnił artykuł o tym, że właśnie między innymi o tym, że między innymi takie afirmacje potrafią zmienić DNA, no nie wiem na ile to wiarygodne, ale dość ciekawe. Sama zaczęłam sobie codziennie coś tam powtarzać. No. To taka inspiracja. Druga aktywność to kula energii. To jedno z takich cudów na kiju drożyczidy. I ciężko to opisać, więc znalazłam filmik. Na filmiku, który obejrzycie, mały Josh łapie dobrą energię, odrzuca złą i przy okazji słyszy dużo zachęcających, pozytywnych słów od mamy. Zwróćcie uwagę na to, jak mama porusza jego rączkami. Pod filmikiem mamy opis, że sensei przed każdymi zajęciami metodą Shichidy prosił rodziców, aby zrobili to ćwiczenie ze swoimi dziećmi przed wprowadzeniem jakichkolwiek kart obrazkowych czy innych ćwiczeń. Rodzice w Azji praktykują to ćwiczenie ze swoimi dziećmi również w domach przed pokazaniem kart. Próbuję czasem z Mają, ale ona już chyba za duża i nie bardzo się poddaje. Zresztą najczęściej o tym zapominam, jakoś nie weszło to w sumie w naszą rutynę. Jeśli zaczynacie wcześniej, spróbujcie i dajcie znać, jakie macie odczucia z tym związane. Kolejna aktywność to trening wzroku. I tutaj po prostu zachęcamy dziecko do wodzenia wzrokiem od jednego przedmiotu do drugiego, bądź też od jednego obrazka do drugiego. My w prawopółkulowej bibliotece mamy dostęp do kart temu służących, ale spokojnie możemy sami narysować na przykład kilka piłek i połączyć je liniami i pokazać dziecku. My przesuwamy palcem od jednej do drugiej, a dziecko wodzi oczami za naszym palcem. Można równie dobrze ustawić zabawki, robić to samo. Te obrazki, które są na kartach, są dość małe, więc sugerowałabym małe zabawki ustawione w jakiejś odległości od siebie. Kilka ćwiczeń tego typu przerobiłam z Mają, ale za dużo od tych aktywności mamy i coś musieliśmy odpuścić i właśnie to jakoś tak poszło w odstawkę. Wrócę do tego za jakiś czas. Korzystałam z gotowych plansz, była zainteresowana i podążała za moim palcem. Taki właśnie update, aktualizacja z 30 maja 2019, czyli ileś tam miesięcy później. Od jakiegoś czasu działamy z prawopokulowym właśnie kursem Twiddling i tam też mamy trening wzroku na takiej zasadzie, że na przykład mamy poruszające się kwiatki i dziecko ma za zadanie wodzić za nimi wzrokiem. W jednej z lekcji mieliśmy też zmniejszający i zwiększający się kwiat. Tak dość ciekawie to wygląda i Maja chętnie wykonuje to ćwiczenie. Kolejny punkt na mojej liście to trening intuicji. Jak się okazuje, to dość częsta zabawa, w którą się bawią rodzice z dzieckiem, jest do tego idealna. Znacie NCPNC, w której ręce? No jasne, że znacie. I mogę się założyć, że chociaż raz z dzieckiem się w to bawiliście albo w coś podobnego. Chowamy przedmiot i dziecko zgaduje, gdzie jest. Ze starszym dzieckiem można się bawić jak na filmiku, który zaprezentowałam, czyli po prostu intuicyjnie jakby maluch odkrywa, gdzie jest odpowiednia karta, o którą zapytamy. Zaprezentowałam też Wam, tutaj wkleiłam w sumie kolejny filmik, na którym on jest po angielsku, ale też oczywiście powiem Wam, o co chodzi. Tutaj naukowcy twierdzą, że zabawa w zgadywanie na kropkach przyczynia się do tego, że dzieci radzą sobie lepiej z matematyki. To się wpisuje w jeden z etapów matematyki metodą Domana, możliwość wyboru właściwej karty z dwóch z różną ilością kropek, jak również wybrane dni matematyki metodą Shichidy. Opis pod filmikiem mówi nam, że naukowcy właśnie z Uniwersytetu Johns Hopkins znacznie poprawili umiejętności matematyczne dzieci, po prostu ćwicząc z nimi zgadywanie z wykorzystaniem komputera. Tutaj ważna jest prędkość i brak czasu na zastanowienie się. Dodam tutaj, że zaczęłam współpracę z programistą i podobną grę znajdziecie na moim blogu i oczywiście link pod artykułem. Wszelkie sugestie mile widziane w tym temacie. W ramach treningu intuicji od czasu do czasu chowam coś w jednej ręce i proszę Maję, żeby zgadła, w której jest. Tak samo czasem robię coś w stylu tego, co na filmiku, wykorzystując kartoniki z gier planszowych, o których pisałam w osobnym artykule, na przykład biorę smutną i wesołą myszkę, pokazuję Mai, odwracam obrazki do spodu, mieszam i ją proszę, żeby znalazła smutną myszkę. Takie czyste zgadywanie. Wspominałam już w artykule podsumowującym naszą przygodę z matematyką, gdy Maja skończyła 23 miesiące dokładnie, że zaczęliśmy wspomagać się programem komputerowym, bo mam pewne obawy, że nasze pierwsze karty z kropkami miały nieco za małe kropki. Po przerobieniu programu Domana na kropkach, tak sobie wolno, na luzie i nie systematycznie działamy, że jeszcze nie dotarliśmy do opcji wyboru w tym programie. I teraz taki update z 30 maja 2019. Dodam tutaj jeszcze informację, że moje obawy co do kropek okazały się bezpodstawne. Poszerzyłyśmy trening intuicji, czy raczej szybkiego zapamiętywania, dość sporadycznie przeprowadzaną zabawą proponowaną przez Twiddling, czyli chowam na przykład od 5 do 8 kart pod kot, pod łóżkę, czy cokolwiek, co mam pod ręką. Odkrywam na sekundę i zakrywam ponownie, pytając Maję, co widziała. Jeśli czegoś nie odgadnie, pokazuję szybko jeszcze raz. Działamy tutaj z kartami do druku Twiddling. Kolejna aktywność to zabawa klockami czy też puzzlami. Myślę, że nie znajdziecie dziecka, które nigdy nie bawiło się ani puzzlami, ani klockami. Raczej chyba niemożliwe, bo ta zabawa to nieodłączny element dzieciństwa i u nas też jest. W Right Brain Library radzą kupić drewniane klocki, układać z nich kształty lub wzory. Podobną wartość dla stymulacji prawej półkuli mózgu mają puzzle, które pomijając puzzle matematyczne, pojawiły się u nas dość późno, bo myślałam, że Maja jest za mała. Co do puzzli matematycznych, 20-miesięczna Maja potrafiła dobierać je w pary, ale wtedy jej umiejętności manualne nie pozwalały jej na łączenie ich razem, co możecie zobaczyć na wideo w ostatnim podsumowaniu naszej matematycznej przygody. Zresztą zbyt późno zaczęłam inwestować w jej rozwój fizyczny i manualny, jak zresztą przyznałam się pisząc o tym, jak ważny jest ruch również w kontekście inteligencji dziecka. Podejrzewam, że pod tą kategorię wpisują się też tangramy, którym poświęciłam więcej uwagi pisząc o rozwijaniu kreatywności i umiejętności matematycznych dziecka tak poza metodą Domana. Na dzień dzisiejszy mamy zarówno piankowy, jak i drewniany, magnetyczny. W okresie wakacyjnym planuję się na nich skupić bardziej, bo aktualnie to takie niesystematyczne i raczej sporadyczne zabawy. Ja układam, Maja patrzy, bo jeszcze jest malutka, ale próbuję dopasować kształt do narysowanych kontur. Kształty rozpoznaję, ale czasem duży trójkąt próbuję położyć na zarysie małego. Przechodziło mi kilka razy przez myśl, że jest zdecydowanie za mało, a tym bardziej, że na naszym magnetycznym tangramie jest oznaczenie wiekowe 6+. Szybko mi wybiła takie myśli z głowy rozmowa z jedną mamą. No i w sumie uważam, że to jest naprawdę niesamowite, że jako mama blogerka mam okazję do ciekawej wymiany doświadczeń z wieloma mamami i miałam przyjemność nawet rozmawiać z mamą, która z córką chodziła na zajęcia metodą Higuru w Singapurze. Oczywiście nie omieszkałam wypytać ją o to. I na zajęciach między innymi układali zwierzątka, inne postacie, kształty, wzory z części tangramu, bądź też z innych mniejszych części, które owa mama nazywała Irota. Ale mam podejrzenie, że to są po prostu inne figury niż kwadrat podzielony na części, a na przykład my oprócz piankowego kwadratu czy tangramu mamy też koło i serce. Nie udało mi się jednak tej nazwy Irota znaleźć w internecie. I rodzice dostawali karty z konturami, a dzieci miały za zadanie ułożyć figury w odpowiednich miejscach i niezwykle ważne było, aby to wszystko odbywało się szybko. Nałożenie całości maluchy miały od 45 do 90 sekund. Jak dziecko sobie nie radziło, układali rodzice. I teraz uwaga, córeczka tej mamy miała tylko 1,5 roku, gdy zaczęła chodzić na zajęcia tą metodą. Zajęcia odbywały się tylko raz w tygodniu i trwały tylko 50 minut. A po miesiącu już wiedziała, o co chodzi z układaniem. Przyznała, że w domu nie robiły praktycznie nic, chociaż w miarę możliwości było zalecenie, żeby z dzieckiem coś ćwiczyć. Ten trening prawopółkulowy trwał 1,5 roku. Obecnie jej córeczka ma ponad 3 lata i mama twierdzi, że do dzisiaj widać efekty. I tutaj ją może zacytuję. Cześć! Moja córka albo zna na pamięć całe książki, albo sama z siebie czyta globalnie. Padliśmy z mężem na twarz. Powtarza to co kilka dni przy różnych książkach, ulotkach, kartach. Dodam, że ta mama nie miała w ogóle do czynienia z metodą Domana. Wystarczyło 1,5 roku cotygodniowych 50-minutowych zajęć metodą Higuru. Podobnie jak w przypadku układania tangramów i innych figur, w Right Brain Library na podobnej zasadzie radzą ograniczać dziecku czas na ułożenie puzli. Oczywiście jak już opanuje ułożenie danego zestawu. Gdy dopiero zaczyna, możemy po prostu mierzyć czas i porównywać, sprawdzając, czy są może w tym względzie jakieś postępy. I tutaj kolejne kilka słów z przyszłości. Już wiadomo, co to Irota. To tak naprawdę nazywa się Iroita. W linkach pod artykułem znajdziecie również właśnie wywiad z mamą, o której tu wspominałam, cenne źródło informacji o metodzie Higuru oraz w Singapurze. Jak również artykuł z relacją mojego doświadczenia z próbą wprowadzenia regularnego treningu prawopółkulowego w warunkach domowych. Jeżeli Was to kusi, to polecam. Kilka słów o kartach i planszach teraz. I tutaj no, naprawdę metoda Domana wymienia ilościowo przy pozostałych prawopółkulowych metodach, ale sam Doman pisze, że ilość kart, którą podał, to minimum, a nie maksimum. W Right Brain Library radzą prezentować od 50 do 200 kart dziennie. O ilości kart Ushichidy pisałam niedawno w artykule podsumowującym czytanie globalne z moją Mają. Aktualnie u nas są prezentacje realnych kart, słów, kart matematycznych z cyframi i kropkami w działaniach mieszanych oraz bitów inteligencji, jak również prezentacje komputerowe, czyli słów, bitów, inteligencji oraz matematyczne metodą Ushichidy i nie tylko. Wszystko już zgodne ze ścieżką wolności, na którą wkroczyłam po skończeniu podstawowych programów Domana. I działam teraz tak na luzie i niesystematycznie, to jest codziennie Maja czegoś nowego się uczy, coś nowego poznaje, ale niekoniecznie wszystko naraz. I zbliżają się wakacje w sumie, więc to się zmieni. Pewnie coś nadrobię. Jedynie matematykę metodą Shichidy staram się robić codziennie, bo gdzieś wyczytałam, że nie powinno być przerw. I tak w sumie nam się zdarzają. Jak się czasowo wyrobię, łącząc aktywność zawodową, wszystkie moje hobby, wczesną edukację i zabawy z Mają, to idzie dużo kart jednorazowo w prezentacji. Maja jest teraz niesamowicie żądna wiedzy i mam wrażenie, że chłonie jak gąbka. Czasem mamy kilka dni przerwy. Pomimo niesystematyczności w tym, co robimy, co jakiś czas mnie zaskakuje. Wczoraj, podobnie jak mama, o której pisałam, o której mówiłam wcześniej, mogę powiedzieć, że padłam na twarz i mam zagwozdkę. Czy mojej Mai nie wystarczą przypadkiem tylko dwie komputerowe prezentacje kart, aby je zapamiętała? Jednorazowo na najszybszej prędkości, około 1,5 sekundy na kartę, zaprezentowałam jej 130 kart w 10 zestawach pogrupowanych tematycznie. Wszystkie te karty widziałam wcześniej tylko dwa razy, w dwa różne dni, kilka, i to nie przedwczoraj, ale kilka dni temu, bo jakoś nie miałam czasu. I akurat w tym czasie, kiedy była chętna, żeby patrzeć. Raz bardziej intensywny zawodowo dla mnie dzień próbowałam o złej porze i nie była zainteresowana. W ten dzień nawet matematykę Shichidy musiałam odpuścić. Po kilkudniowej przerwie, zaprezentowaniu tych 10 różnych zestawów ze 130 kartami, przesunęłam na kolejny, na taką jakby okładkę 11 zestawu, i tutaj macie zdjęcie. Ta okładka to How Animals Speak, czyli jakie dźwięki wydają zwierzęta. I Maja zobaczyła tą kartę. I ja zanim kliknęłam, żeby wyświetliły się kolejne karty, słyszę od Mai Speak. W ekscytacji tutaj nie chodzi mi o czytanie, bo mogła jakoś zapamiętać jednak po obrazku, chociaż na obrazku jest lew, a ona wie, że to lion. Bardziej mi chodziło o to, że widziała te karty tylko dwa razy wcześniej i po kilkudniowej przerwie wiedziała, że cały zestaw, który zaraz się wyświetli, będzie dotyczył tego, jakie dźwięki wydają zwierzęta. Jejku, teraz pytanie. Czy ten jednorazowy epizod oznacza, żeby jej nie zanudzić, powinnam robić jedynie dwie prezentacje każdej kategorii zamiast trzy? Jak myślicie? Rozpisałam Wam wszystko, do czego doszłam, i o zmniejszaniu ilości powtórek, a sama się boję pójść na całość i uwierzyć, że naprawdę wystarczy jej coś zobaczyć tylko dwa razy, żeby pamiętała. Mało tego, jakoś łatwiej mi zweryfikować ilość powtórek komputerowo. W przypadku bitów na realnych kartach nadal prezentuję 4 razy, chociaż po dzisiejszej prezentacji obrazów Van Gogha po raz trzeci zastanawiam się, czy nie zejść z ilością, bo zainteresowanie duże za pierwszym i za drugim razem, a za trzecim już tak wybiórczo patrzyła i byłam w stanie ją zainteresować jedynie zwalniając prezentację i zwracając jej uwagę na szczegóły danego obrazu. Wygląda na to, że całość jakby zapamiętała. Wydaje mi się, że chyba czas wdrażać programy inteligencji, za które się w sumie jeszcze nie zabrałam. Obserwując Maję, dochodzę do wniosku, że takim wstępem do tych programów może być po prostu oglądanie jeszcze raz tych samych kart, ale już nie szybko, prawopółkulowo, ale powoli, zwracając uwagę na szczegóły. I takie same obserwacje ma inspirująca mama, która zauważyła, że jej córeczka interesuje się kartami, jak się zatrzymują na jednej i skupiają na detalach. Bardzo możliwe, że kartę jako całość już zna i dlatego nie interesuje, natomiast w czasie szybkich prezentacji nie zgłębiła jeszcze szczegółów, więc jest ciekawa. Podejrzewam, ale nie będę tego testować, że jakby wbrew zaleceniom Domana wróciła do przerobionych już słów i zaczęła się skupiać nie na całości, ale na poszczególnych literach, Maja by z zainteresowaniem słuchała i patrzyła na to słowo, chociaż już je zna. A kolejną aktywnością jest Linking Story i według Right Brain Library ta aktywność nadaje się dla dzieci powyżej 2 roku życia. I tutaj trochę miałam problem z tym, jak Wam wytłumaczyć, o co chodzi w Linking Story. I tutaj tak muszę zrobić troszeczkę to opisowo. Coś tam zaczęłam z Mają na wyjeździe do Czech na kurs, gdy skończyła 2 latka, ale nie miałam czasu zanominować reszty kart, więc na razie to mamy tak trochę w odstawce. Linking Story to taki trening pamięci, a celem jest, aby dziecko zapamiętało kolejność obrazków zupełnie nie wiążących się ze sobą. My mamy duże kolorowe karty z ilustracjami, ich odpowiedniki z napisami oraz dodatkowo taką planszę z 50 okienkami, jak tutaj zobaczycie na jednym z filmików. I jeszcze taką małą planszę, którą nie zdążyłam się zająć, bo no, czeka na zalaminowanie, a małe kartoniki na wycięcie i zalaminowanie. Na razie przedstawiłam Maji może z 10 kart. Było dopasowywanie kart z ilustracjami do kart z napisami, skakanie po nich. Mamy całą historię zaczynającą się tak. The sheep in the barn wanted to play ball, so he went over to the pile of hay that the chimpanzee was gazing on. I w takim szybkim tłumaczeniu, owca w stodole chciała zagrać piłkę, więc podeszła do stogu siana, na którym leżał szympans. Słowa przedstawione na kartach to sheep, oczywiście owca, barn, stodoła, ball, piłka, hej, siano, chimpanzee, szympans. I to te słowa trzeba ułożyć po kolei, tak jak występują w opowiadaniu. Historia oczywiście jest kontynuowana i w sumie mamy 50 różnych słów. Podejrzewam, że w chwili inspiracji i wolnego czasu każdy może samodzielnie stworzyć własną linking story. Pierwsze podejście się Mai podobało, bo ona ma fazę na owce i jej pierwsza przytulanka to właśnie owca. A tutaj oprócz tego filmiku z dziewczynką, o którym wspominałam, to macie też bawiącego się w układanie chłopczyka, a dziewczynka w sumie prezentuje swoje umiejętności już właśnie bez obrazków. I tutaj też taka edycja z maja 2019, czyli z przyszłości. Próbowałam robić linking story w ramach domowego treningu prawa pokulowego. Zainteresowanie mega, ale po zakończeniu Maja uciekła z małą kartą owieczką i ta aktywność pewnie poczeka do wakacji, gdy będę miała czas wydrukować i zalaminować kartę. Ciężko mi się do takich rzeczy zabrać. A muszę to zrobić, bo owieczka oczywiście zaginęła. Kolejna aktywność to zabawa kukiełkami na paluszki. Kukiełki kupione, ale jeszcze nie bardzo miałam czas to wdrożyć, za co polecam zapoznać się z tematem na blogu Billy Kid. To jest blog również o dwujęzyczności zamierzonej. I taka edycja z przyszłości znowu. Z maja 2019 kukiełki leżą w szafie zupełnie nieużywane. Ojojoj. Za to kreatywność Mai pokazuje mi, że nie potrzebuje ona żadnych specjalnych zabawek. Wtyczka od ładowarki staje się mikrofonem. Biały kot służy jako śnieg do lepienia bałwana. Sufit staje się niebem, po którym latają owce z jednej włoskiej książki. Kawałek tektury jest deską surfingową, a podłoga morzem, na którym od czasu do czasu przychodzi wielka fala. Można by długo wymieniać. Wspomnę jeszcze może niewidzialną przyjaciółkę Mai, Klarę oraz drugą Elizę. Rozwijanie motoryki to też jedna z aktywności prawopokulowych. I tutaj oczywiście chodzi o szybkie aktywności. I w sumie nie tylko, bo tutaj idealnie w to, co sugerują w Right Brain Library, to wpisuje się w to nasze sznurowanie geometryczne, które przedstawiłam w artykule o rozwijaniu kreatywności dziecka. Autorzy Right Brain Library polecają wszelkiego rodzaju nawlekanie sznurków, nici, zabawy guzikami. U nas mamy magnesy matematyczne, czyli takie po prostu czerwone magnetyczne kropki, kolorowe cyfry, lepienie ciasta. U nas to jest plastelina, piasek zwykły i kinetyczny, wycinanie, naklejanie, toczenie, origami, szydełkowanie i robienie na drutach oraz układanie kubeczków na czas. Te ostatnie aktywności to raczej tak dla starszych dzieci, chociaż może z kubeczkami zaczniemy się bawić, bo fajne mi się to wydaje. Sami zobaczcie, bo tutaj oczywiście znalazłam Wam filmik. Muszę chyba zaangażować w to męża, bo on ma lepszą koordynację ruchową ode mnie. I tutaj znajdziecie też, myślę, że książkę właśnie z naklejkami też pod to podchodzi i też znajdziecie tutaj zdjęcia takiego quizu, edukacyjna książka z naklejkami dla trzylatka, którą, bo jest po polsku, ale dość szybko z Mają to przerobiłam jakby po angielsku. Prawo pokulowe jest również śpiewanie piosenek i tutaj na razie w tym temacie mam aż jeden artykuł o pierwszych piosenkach anglojęzycznych. Dodatkowo w Right Brain Library radzą eksperymentowanie ze śpiewaniem tej samej piosenki na różne sposoby, na przykład normalnym tempem, wolniej, szybciej. Można też odpowiednio zmieniać głos. I tutaj też edycja z przyszłości z 30 maja 2019 roku. Śpiewamy i to nie tylko piosenki z repertuaru dziecięcego i dodatkowo Maja wymyśla własne. Kolejna aktywność to trening oddechu. Myślę, że tu wpisują się wszystkie techniki relaksacyjne. Prawidłowe oddychanie jest bardzo ważne. Można je połączyć z wizualizacją, na przykład tak zwanym image play. Puszczamy jakąś historię opowiadaną wolnym, relaksującym tempem. Prosimy dziecko, żeby zamknęło oczy i słuchało jej, wyobrażając sobie poszczególne części. Możemy też sami coś tam opowiadać. My korzystamy z Right Brain Library, czyli z takiego gotowca w języku angielskim. I na przykład jedno z opowiadań zaczyna się tak. We are going on a journey today. It is a journey to a very special place. Are you ready to go? Can you hear the rush of the waves against the sand? Dzisiaj jedziemy w podróż. To podróż w niezwykle szczególne miejsce. Jesteś gotowa? Słyszysz, jak fale uderzają o piasek? To akurat historia o podwodnym świecie. Czasem jak coś opowiadamy, możemy zapytać dziecko i nie oczekując odpowiedzi, na przykład mówimy, że widzimy rybę i pytamy, czy jest duża, czy mała. Na koniec prosimy, aby otworzyło oczy. U nas różnie z tym zamykaniem, otwieraniem oczu, ale ja nadal karmię Maję, więc mam pewne ułatwienie. I czasem wykorzystuję ten czas, puszczając właśnie takie relaksujące historie o właśnie wizualizacji. Co do samego oddychania, jeszcze nie zgłębiłam konkretnych technik, ale znalazłam coś na blogu o metodzie butejki, jakby ktoś z Was był zainteresowanym tematem. Też oczywiście to podlinkowałam. Ponoć to też jest sposób na nadmierne pobudzenie oraz ADHD. I jeszcze tutaj dodam właśnie też taki komentarz z przyszłości, z maja 2019, że jeszcze tutaj do wizualizacji, o której wspomniałam, mamy... A nie, zgubiłam się, przepraszam, czasem jestem zakręcona. Wizualizacja to jest następny punkt. A wizualizacja właśnie i zabawa w udawanie. O wizualizacji mówiłam wcześniej, bo można ją właśnie połączyć z treningiem oddechu. Tutaj tak kilka słów o udawaniu. Każdy z nas zna zabawę taką na niby. Udawanie, że jesteśmy kimś innym czy w innym miejscu. Jest to nieodłączny element dzieciństwa. Pamiętali o tym też autorzy jednej z naszych ulubionych serii książeczek w języku angielskim, Brill Kids, których recenzje znajdziecie w innym artykule. Mamy w tym temacie jedną z książek, w której dziewczynka udaje kolejne zwierzątka, na przykład królika, wykorzystując drewniane łyżki kuchenne jako uszy. I fajne jest to w sumie, że dzieci same inicjują takie zabawy. Maja na przykład przewija swoje owieczki, usypia lalkę, karmi ją palcem. I tutaj właśnie teraz dopiero edycja właśnie z przyszłości, z maja 2019 roku. U nas szczyt zabaw udawania właśnie przypada na 3 lata. Wyobraźnia Mai tworzy cuda, jak mówiłam właśnie przy punkcie z pacynkami. Czasem nawet rekwizytów nie trzeba. I tutaj dodam jeszcze, że myślę, że prawą półkulę mózgu to też można może pod wizualizację podciągnąć. Czy pod taki trening, nie wiem, wyobraźni może. W Twiddlewing mamy coś takiego, co się nazywa Photo I Play with Poetry. Po prostu miga, na przykład biały kwiatek, mamy biały kwiat albo białą buźkę na czarnym tle. I kolory się zmieniają. Raz buźka jest czarna, tło białe, raz odwrotnie. I w tym czasie leci właśnie jakiś wiersz. Kolejny punkt 10 to ćwiczenie pamięci fotograficznej, w tym mandale. Mandale to takie po prostu kolorowe kształty. Dziecko ma odwzorować układ kolorów na czystej, niepokolorowanej plansze po tym, jak zobaczy kolorową. I jak dziecko umie już kolorować, to dla nas dodatkowy w sumie czas wolny. A my zaczęliśmy, jak Maja miała 2 lata. Pierwsza mandala baba zgrana totalnie, nawet może gdzieś mam zdjęcie. Podejrzewam, że jakbym jej dała dzisiaj, to byłoby to samo. inspirująca mama mi doradziła, żebym ją prosiła, żeby pokazywała kolory zamiast kolorować, bo tak gdzieś ponoć widziała na jakimś filmiku. I tak zrobiłam i od tej pory zgodnie z instrukcją z Right Brain Library, taką zmodyfikowaną o tyle, że zamiast kolorowania mamy pokazywanie. Pokazuję Mai kolorową mandalę przez 5 sekund, po czym mówię, żeby zamknęła oczy. Pytam się, czy ją widzi. Jak mi odpowie, że tak, pokazuję taką samą, ale bez koloru, pytając o poszczególne kolory. Where's blue, czyli gdzie jest niebieski, to tak na przykład. Nie robimy mandali codziennie, tylko jak jest czas i akurat sobie przypomnę. I do tej pory mamy za sobą 22 mandale. Przy 22 pokazała po raz pierwszy wszystkie trzy kolory prawnie i tak dość pewnie. Oczywiście została odpowiednio pochwalona i poczuła prawdziwą, taką nieudawaną radość mamy, czyli moją. Zobaczymy, czy to się utrzyma. Mandali na razie nie drukuję, tylko pokazuję na komputerze wersję kolorową, potem z konturami, jak na zdjęciach. I Maja dotyka ekranu. Na razie robimy same takie składające się z trzech kolorów i mandale w sumie są nieodłącznym elementem zarówno metody Shichide, jak i Heguru. I tutaj też edycja. Taki dopisek z 30 maja 2019 roku. Przerobiliśmy o wiele więcej mandali oczywiście i nadal działamy na zasadzie pokazywania. Nie jest to nic systematycznego, po prostu pojawia się i znika. Oprócz zdjęć właśnie mandali i mandali do pokolorowania, zamieciłam też filmik, na którym właśnie dziewczynka ćwiczy pamięć fotograficzną z mandalą. Oprócz mandali Right Brain Library poleca technikę haków pamięciowych, to jest tak zwane PEG Memory. Dla tych, co znają język angielski, no tutaj też wklejam wideo. Dla tych, co nie znają, wyjaśnię krótko, że jest to technika ułatwiająca zapamiętywanie na przykład listy słów poprzez powiązanie każdego numeru z listy z odpowiednim obrazem w naszej wyobraźni. Na przykład numer 1 to ołówek, a numer 3 to znaczek McDonald's, bo te obrazy nam no, może nieco przypominają liczby. Nasze rzeczy z listy niejako wieszamy na tych hakach. Z Mają przerobiłam wszystkie prezentacje w tym temacie, ale w sumie karty czekają nadal na wydruk. Punkt 11 to gry planszowe, zabawa w liczenie, wszelkiego rodzaju labirynty i zagadki. O grach planszowych pisałam w innym artykule. W tą kategorię się też wpisują takie wszelkie zabawy, w których dziecko ma znaleźć różnicę lub po prostu znaleźć dany przedmiot, zwierzątko czy osobę na ilustracji. Mamy książeczkę w języku polskim, która się świetnie w to wpisuje. Jest to Rok w krainie czarów i już udało mi się ją zrecenzować. Oczywiście recenzja w innym artykule. Zabawy powinny być dostosowane do wieku i umiejętności dziecka. Wyzwaniem dla 11-miesięcznej Mai było znajdywanie myszki na każdej stronie naszych pierwszych książeczek Osborne. Wtedy książeczka była bardzo prosta i myszka praktycznie od razu się rzucała w oczy. Teraz na niezwykle kolorowych stronach Maja ma ponad 20 różnych, wcale nie tak łatwych do wykrycia postaci z krainy czarów. I ostatni punkt to pisanie i kolorowanie. Już nie pamiętam, kiedy zakupiłam Mai pierwsze kredki, ale tak myślę, że to było gdzieś w okolicy pierwszego roku życia. Dość szybko ku zrozie mojej mamy pojawiły się też pisaki. Na chwilę obecną maluję lub rysuję kredkami, pisakami, długopisami, ołówkami lub czymkolwiek jej padnie w ręce. Pierwsze z naszych zabaw w rysowanie możecie zobaczyć na filmikach z podsumowania rozwoju mowy mojej córeczki w wieku 19 i 20 miesięcy. W sumie nie wiem jak wasze dzieci, ale moja córeczka często ma ogromną ochotę na rysowanie późną nocą, jeśli nie uda się jej położyć spać. Tak samo w tym czasie najczęściej zaskakuje mnie nowymi zdaniami i pomysłowością, jeśli chodzi o język. Teraz taki apel. Wybierzcie sobie, co wam najbardziej odpowiada, bez nadmiernych ambicji. Z tej listy oczywiście, którą zaprezentowałam. Jako ciekawostkę powiem, że ta lista została opatrzona tytułem Daily Training Sequence, który sugeruje codzienne wykonywanie aktywności z każdej kategorii. Według mnie to jest niemożliwe. Na szczęście twórcy Right Brain Library napisali sprostowanie, że nie trzeba się jej trzymać i należy podążać za zainteresowaniami dziecka. Ja planuję się wakacje najbardziej skupić na mandalach, linking story i tangramach. Puzzle wymienię z grami, czy rysowanie są u nas codziennie, podobnie jak różnego rodzaju karty. Klocki w sumie nieco rzadziej. bogatsi o wiedzę, którą się z Wami podzieliłam, wybierzcie sobie maksymalnie kilka aktywności, które najbardziej do Was przemówiły i które dacie radę tak wpleść w codzienną rutynę, aby siebie za bardzo nie obciążyć. A może nieco starszy już maluch sam Wam odpowie, co go interesuje. Ja z doświadczenia wiem, że jak moja dwulatka odrzuci coś nowego za pierwszym razem, nie oznacza to, że odrzuca zupełnie. Po prostu maluchy chyba lubią mówić nie, dla samego mówienia nie. Za jakiś czas pokazujemy daną nowość jeszcze raz i może wtedy okaże się pasją naszego dziecka. Testujcie, kombinujcie i piszcie, jak Wam idzie. Ja ze swojej strony jeszcze powiem, że o ile uważam, że jeśli decydujemy się na metodę Domana lub jakąkolwiek inną, to powinniśmy postawić na systematyczność, to jak już zrealizowaliśmy wszystkie etapy lub w trakcie ich realizacji chcemy jeszcze czerpać z innych źródeł i wplatać inne aktywności, takie jak na przykład wymienione tutaj, no już na systematyczność nie stawiajmy, bo poczujemy się za bardzo obciążeni, będziemy spędzać tydzień z listą zadań w ręku i z głową pełną myśli typu, że jeszcze pasuje pobawić się klockami, zrobić to i zrobić tamto i poczujemy się jak właśnie w takim więzieniu. Zostawmy trochę miejsca na spontaniczność. Dla przykładu, niech owe klocki leżą w miejscu widocznym dla dziecka, bawmy się tylko wtedy, jak samo zainicjuje zabawę. I na koniec tutaj też taki komentarz z przyszłości, czyli z maja 2019 roku. Koniecznie przeczytajcie artykuł o tym, jak wyglądał nasz trening prawopółkulowy w domu. W nim znajdziecie wiele moich przemyśleń i takich ważnych wniosków. Przede wszystkim im starsze dziecko, tym mniej planowania i więcej spontaniczności. Maluch Wam pokaże, co chce robić, co go interesuje. A z planów to, no, mogę Wam powiedzieć, że zwykle nici. To by było z mojej strony na tyle. I jeszcze na koniec Wam przeczytam, do czego znajdziecie dzisiaj sporo linków. No, ale tak wyszło. Poprawiam właśnie artykuły od czasu do czasu te właśnie wstecz, żeby no, nie było tyle linków w treści. I tak, może Was coś zainteresuje. Wszystko, o czym wspominałam, znajdziecie właśnie podlinkowane pod artykułem. Polecam zaglądnąć też tutaj. Do artykułu na temat, czym jest metoda Domana. Do spisu z treści bloga. O złotym środku w metodzie Domana, w tym kilka słów właśnie o inspirującej mamie, o której wspominałam. Czytanie globalne metodą Domana, spis artykułów na blogu. Wczesna nauka matematyki metodą Domana, spis artykułów na blogu. O kryteriach, jakie powinny spełniać pierwsze książki dla dziecka. O tym, jak zmieniłam swoje podejście do działania metodą Domana. O bitach inteligencji, podsumowanie naszych bitów. I po raz kolejny o bitach inteligencji tutaj w skrócie. I przy okazji zapraszam do testowania programu z bitami inteligencji online i do druku. Znajdziecie tutaj też link do filmu My Brilliant Brain, o którym wspominałam w artykule, oraz do książki What Makes a Champion, wspomnianej w artykule. Link do bloga Marii Trojanowicz-Kasprzak. Artykuł o dziewczynce z zespołem Aspergera, którego fragmenty cytowałam. Podsumowanie rozwoju mowy dwujęzycznej dwulatki. Wywiad z Natalią Minger i tutaj znajdziecie wideo z jej czytającym głośno synem dwulatkiem. Linki do wartościowych książek, w tym do wspomnianej przeze mnie książki Państwa Minge, link do Right Brain Library, czyli prawopółkulowej biblioteki, dość tutaj przeze mnie wspominanej, jak odnieść sukces z metodą Domana, link do Twiddlewing, gra wspierająca wczesną edukację matematyczną, gry planszowe u nas, prawie dwa latka i podsumowanie matematycznej przygody, oraz artykuły takie jak ruch, a inteligencja dziecka, jak rozwijać kreatywność i umiejętności matematyczne dziecka poza programem matematyki intuicyjnej według Domana, wywiad z mamą, która z córką brała udział w zajęciach metodą Heguru, trening prawopółkulowy w warunkach domowych, blog o dwujęzyczności zamierzonej Billy Kid, pierwsze piosenki anglojęzyczne, blog o metodzie butejki, techniki oddechowe tutaj, recenzja książek Brill Kids, recenzja książki Rok w krainie czarów, i oraz filmiki podsumowujące rozwój mowy Mai na 19 i 20 miesięcy, w tym znajdziecie właśnie wspomniane zabawy w rysowanie. Jeśli ten artykuł okazał się przydatny, będę wdzięczna za udostępnienie, podzielenie się z innymi. Co z listy, którą zaprezentowałam, przemawia do Was najbardziej? A może bawiliście się w coś z dzieckiem tak zupełnie nieświadomie, że to ma jakieś wyższe korzyści dla jego rozwoju? Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz, podzielisz się swoim doświadczeniem i przemyśleniami. A jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku Wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka, na Instagram teachyourbaby.pl, na którym rzucam takie różności od kuchni oraz do subskrypcji. Okienko na stronie głównej bloga oraz kanał RSS. Jest też możliwość zapisu na newsletter. W momencie, jak będę mieć 100 zapisów, będę się na bieżąco dzielić informacjami dotyczącymi wczesnej edukacji, zanim pojawią się na blogu w tematyce prawopółkulowości, czyli metody Domana, metody Shishidy i metody Heguru oraz dwujęzyczności i nauki języków. I zapraszam oczywiście też do grupy dla rodziców wplatających metodę Domana w wychowaniu swoich dzieci. Sama ją założyłam, jest to grupa na Facebooku Metoda Domana i nie tylko, grupa wsparcia dla rodziców. Dołączając do grupy możecie liczyć na naprawdę ciekawą wymianę doświadczeń. Ja ze swojej strony dziękuję. Moje nauczycielskie gardło już chyba nie daje rady. Długi, długi ten podcast wyszedł. No, ale myślę, że warto, bo mam taki feedback, że dla wielu rodziców to jest ogromna pomoc. Ja sama czasem, jak otrzymuję jakieś wiadomości, to wolę otrzymywać je głosowo, bo jestem w stanie chociażby w drodze do pracy, nie wiem, wysłuchać i odpowiedzieć. Ja kończę, żegnam się z Wami i do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie. Agnieszka Basta, autorka bloga teachyourbaby.pl.